to olbrzymie trzy sceny w przestrzeni 100 metrów długości i 50 metrów szerokości. Wśród tych scen będą właśnie poruszali się ludzie, przemieszczali od jednej do drugiej, a takim swego rodzaju przewodnikiem będzie wóz, który jest też ruchomą sceną, 3,5 metra na 2.
Temat tego spektaklu to z pozoru taka prosta historia życia, poczęcia, która poprzez tam przygody dziecięco-młodzieńcze, poprzez ślankowość, piękno młodości prowadzi gdzieś do doświadczeń bardzo brutalnych z taką rzeczywistością już świata dorosłych, świata męskiego, świata wojska, w końcu świata wojny, świata śmierci, aż do postaci matek, które w naszym przedstawieniu pokazane są jak te matki, babcie, żony i siostry, które pojawiają się na różnych placach, różnych miast. To już jest tradycja, która rozpoczęła się w Buenos Aires, ale jest dzisiaj powszechnie znana. Pojawiają się ze zdjęciami zaginionych, czyli tych wszystkich swoich bliskich, drogich. To dzisiaj, jak powiadam, zaczęło się w Buenos Aires, ale dzisiaj takie zdjęcia takich kobiet stojących z fotografiami mężczyzn w różnym wieku, to bardzo często pojawia się na przykład w zdjęciach z Rosji, z Czeczenii, gdzie te kobiety szukają po prostu tych, którzy zginęli, o których losach nawet nic nie wiedzą.
Dotąd grywaliśmy to przedstawienie w Polsce i w Europie, wszędzie tam, gdzie można było dojechać ciężarówkami z przyczepami. Tym razem po raz pierwszy Jacek opracował całą taką logistykę przerzucenia naszych ogromnych dekoracji kontenerem. I tak rozpoczęliśmy 2013 rok właśnie podróżą do Chile z przedstawieniem, które być może tam najbardziej powinno być zagrane.
Zobacz, jak jest tu wybrzuszone.
Festiwal Santiago Amil, plac przed Muzeum Pamięci i Praw Człowieka. Montaż scenografii do spektaklu Czas Matek Teatru 8 Dnia.
To jest przedstawienie, które próbuje opowiedzieć o tym, że los świata mógłby być w rękach kobiet i pewnie byłoby to dla świata lepiej. W ostatnim czasie mieliśmy poczucie, że obraz kobiet protestujących przeciwko wojnom, poszukujących swoich bliskich, kobiet jakoś tam cierpiących z powodu wojen, stał się jakimś taką figurą tego czasu i symbolem we wszystkich mediach obrazkowych. Czas Matek to jest takie przedstawienie do Santiago. My graliśmy w Santiago 5 lat temu, Arkę, przed Pałacem La Moneda. I odbyliśmy wówczas cały szereg wycieczek do różnych miejsc, gdzie dzisiaj są ogrody pamięci po tych ludziach, którzy zostali zamordowani, którzy zniknęli, bo to jest wielki problem Chile, Argentyny, wszystkich tych krajów Ameryki Łacińskiej dotkniętych rządami hunty, że tam bardzo wielu ludzi zginęło i do dziś nie zostali odnalezieni. Także do dziś nie można oszacować ilości ofiar związanych z tym reżimem. W każdym razie wiadomo tylko, że jest ich w obydwu przypadkach, i Argentyny, i Chile, naście do kilkudziesiąt tysięcy. W Argentynie oblicza się, że zginęło 30 tysięcy ludzi, odnaleziono 14 tysięcy szczątków. W Chile wiadomo, że 33 tysiące ludzi było objęte torturami, prześladowaniami. Także nie można bardzo wielu odnaleźć śladów po tych zaginionych ludziach. W spektaklu te motywy jakoś są obecne, dlatego także, że ta podróż, dlatego zresztą, że zawsze bardzo nas ta część świata interesowała. Co więcej, uważam, że zdarzenia, które tam miały miejsce, są jakoś bardzo znaczące i mają taką zatrważającą siłę ostrzeżenia i zawsze sporo o tym wiedzieliśmy, dlatego jakoś to się złączyło w tym spektaklu, obraz kobiet argentyńskich matek, które przecież stworzyły cały ruch na rzecz poszukiwania zaginionych, cały ruch polityczny sprzeciwiający się wojnom. W Chile też jest wiele takich ruchów, więc ten obraz kobiet protestujących z portretami tych zaginionych swoich bliskich jest jakby w tym spektaklu cytowany. Nawet sobie tak pomyślałam w Chile, że wygląda on tam jak cytat troszkę, że w Europie to ma większą taką moc metafory, natomiast tam w muzeum, przed którym graliśmy, widzieliśmy mnóstwo zdjęć właśnie takich, gdzie te kobiety stoją, trzymając w wyprostowanych rękach te portrety swoich bliskich, których nie zdołały odnaleźć.
Wiktor Hara, poeta, gitarzysta, pedagog i reżyser. Zamordowany na Estadio Chile w czasie puczu we wrześniu 1973. Przed śmiercią był torturowany. Między innymi odcięto mu palce, żeby już nigdy nie mógł zagrać na gitarze.
Se mi acaba un suspiro y dime dónde será. Se mi acaba un suspiro y dime dónde será. ¿Qué será del alma mía? Y dime dónde estará.
Jedną z propozycji miejsc, gdzie mielibyśmy grać, dla nas było miejsce pod stadionem, który nazywa się od imienia Wiktora Hary, który to stadion był też słynnym obozem koncentracyjnym, gdzie zwożono ludzi na początku tego puczu, gdzie ich więziono, trzymano bez wyjaśnienia bardzo długo i z którego to stadionu pochodzi bardzo wiele zdjęć, które są zresztą w muzeum, gdzie widać tych młodych, w większości ludzi zagnanych na ten stadion i oczekujących na to, co będzie dalej.
Parece que oigo un suspiro, que será del alma mía.
Ten przewrót w Chile dokonał się symbolicznego dnia, bo 11 września 1973 roku. Ja nie pamiętam dokładnie tytułów w gazetach i tych bezpośrednich informacji. To bardzo kojarzyłam z własnym doświadczeniem, bo to było doświadczenie mojego pokolenia. Jak ja patrzę na zdjęcia tych dziewczyn, no to tortury, aresztowania, wszystkie te prześladowania dotyczyły tam przede wszystkim ludzi młodych. No, to jest najbardziej zawsze aktywna i taka zrewoltowana część społeczeństwa. A poza tym każdy dyktator wie, że przede wszystkim musi zdławić ten opór młodych, bo on ma największą szansę przetrwania i najbardziej zagraża ich rządom. To byli ludzie mojej generacji, moi rówieśnicy, urodzeni w tym samym czasie, będący uczestnikami tego samego ruchu kontrkulturowego też. Bardzo ważne nasze doświadczenie, podobna postawa wobec świata, bardzo nacechowana taką potrzebą uczestnictwa w zmianach na lepsze. I myślę, że to jest bardzo ważne doświadczenie współczesnej cywilizacji, ludzkości. To nie jest jakiś egzotyczny południowoamerykański tylko epizod, tylko straszne doświadczenie groźne i powinno być bardzo znaczące.
To nie były walki uliczne, to nie była wojna, to była po prostu regularna czystka. To jednocześnie daje takie poczucie, że nasze doświadczenia tutaj, doświadczenia stanu wojennego, doświadczenia PRL-u, tego już późniejszego, mówię o tym poststalinowskim, że były w sumie takim bardzo, jakby to powiedzieć, lajtowym przeżyciem. Tam się z tym życiem nikt nie liczył. Historię tego przewrotu chilijskiego oczywiście pamiętam, ale ja byłem wtedy 20-letnim chłopakiem, który tak prawdę powiedziawszy właśnie uświadamiał sobie, że tak powiem, okrucieństwo władzy w kraju, w którym żyję, po tym, co działo się na polskim wybrzeżu. Wtedy, że tak powiem, nabierałem jakiegoś własnego rozumienia świata.
Zagraliśmy w Chile 4 przedstawienia. Graliśmy je w przestrzeni takiego ogromnego Muzeum Pamięci i Praw Człowieka. To jest olbrzymi budynek, bardzo, bardzo przemyślany, bardzo piękny, wielopiętrowy, podzielony na takie drobne w kształcie celi, segmenty. To z zewnątrz tak się wydaje, bo wewnątrz to są ogromne właśnie takie wolne przestrzenie, ale z zewnątrz wygląda to właśnie jak wielkie więzienie. Ale posiada też właśnie ogromny dziedziniec i to jest w ogóle cała kompozycja taka architektoniczna, bardzo ciekawa. Byłam po prostu wiernym widzem codziennym nieomal tegoż muzeum, ponieważ ono jest fascynujące, to takie interaktywne muzeum, świetnie zorganizowane, z ogromną ilością zbiorów, materiałów, które rzeczywiście można oglądać tygodniami pewnie, bo oprócz eksponatów, różnych rzeczy, które można zobaczyć w zapisach wideo, filmach dokumentalnych, notatkach, tekstach, zdjęciach, i tak dalej. Są jeszcze takie pokoje specjalne, w których można godzinami przesłuchiwać świadków, bo są takie właśnie wielogodzinne nagrania wideo osób, które tematycznie podzielone w różny sposób doświadczyły, a więc i tych osób, które były torturowane, i kobiet, które były torturowane, i takich osób, które jakby poszukiwały swoich bliskich.
Być może jest to też takie muzeum i że my, Polacy, powinniśmy podpatrywać takie miejsca i uczyć się troszkę, jak można uszanować pamięć takich ludzi bez pewnego naddania, bez pewnego patosu, bez hałasu, bez wszystkich rekwizytów. To takie miejsce, które zmusza do ciszy. Natomiast kiedy montowaliśmy spektakl, w muzeum pojawił się bardzo słynny sędzia Baltazar Garzon, hiszpański sędzia śledczy, który kiedy generał Pinochet udał się na leczenie do Londynu, wystąpił o jego ekstradycję, oskarżył go mordy dokonane na obywatelach hiszpańskich. To właściwie był jedyny sposób na Pinocheta, który był wtedy takim dożywotnim, honorowym senatorem i dożywotnio jakby immunitet. Sam fakt, że ktoś wystąpił o osądzenie Pinocheta, powodował już właściwie w samym Chile pewien taki entuzjazm. To, co się działo w Chile, było bardzo odległe, ale było jednocześnie wyraziście okrutne. Wtedy pojawili się w Polsce emigranci, pierwsi emigranci. Oni tutaj w Polsce byli do lat 90. i dopiero po upadku Pinocheta do Chile wracali.
Spotkaliśmy się tam także, i to było bardzo przyjemne, z rodziną pana, który był dyrektorem telewizji za Allende i w związku z tym bardzo wcześnie musiał uciekać z Chile, jeżeli nie chciał zginąć po tym przewrocie. Ten pan, nazywany powszechnie Kiko, bo tak mówili o nim studenci, z rodziną zdołał się ewakuować do Polski właśnie dzięki zresztą redaktorowi Osmańczykowi, który zapewnił mu ten bezpieczny tutaj pobyt. I wiem, że to był pan, który zrobił ogromne wrażenie i wychował całe pokolenia iberystów w Krakowie. On tam wykładał też w Warszawie, ale głównie w Krakowie. I który był uwielbiany, bo dostaliśmy maile od naszych znajomych, którzy bardzo chcieli, aby do tego spotkania doprowadzić, ponieważ mówili, że ten Kiko zmienił ich życie. Należy do takiej chilijskiej intelektualnej elity, a jego córka, mówiąca świetnie po polsku, zgłosiła się po prostu jako wolontariuszka. Ona jest naukowcem, antropologiem na uniwersytecie, ale chciała bardzo z nami móc być. W związku z tym tam bez wytchnienia nas tłumaczyła i pomagała nam w różnych sprawach. Tam jest jedno cudowne miejsce, zresztą nosi imię Wiktora Hary. Powiedziałabym, że on zdystansował nawet najsłynniejszych chilijskich poetów. To on jest takim poetą tego wieku dla Chile. I jest takie miejsce, takim pofabrycznym częściowo, takim od ulicy, willowym zabudowaniu, gdzie fundacja jego imienia organizuje bardzo bogaty program kulturalny, więc są tam i spektakle, i koncerty zwłaszcza, i takie wieczory tradycyjnych tańców chilijskich, które nazywają się keka i polegają na tym, że tańczy się z takimi białymi chusteczkami, parami się tańczy. Dlatego taki wstrząsający jest film z uroczystych obchodów takiego zjednoczenia Chile i zakończenia prac tej Komisji Prawdy w 1989 roku, kiedy na wielkim stadionie, tymże właśnie stadionie, który nosi dzisiaj imię Wiktora Hary, prezydent, pierwszy z wolnych wyborów, prezydent po Pinochecie, przyjmował od tej Komisji Prawdy dokumenty. Niosła je taka mała dziewczynka, może 10-11-letnia, przez cały ten ogromny stadion, taką wielką księgę w ręku, co było też bardzo znaczące i piękne. A potem na tej płycie stadionu odbył się koncert orkiestry kobiet mapuczańskich, czyli tych Indianek starych. Jedna z nich, myślę tak na oko, z 80-letnia pani z długim warkoczem, takim już na pół siwym, tańczyła właśnie ten taniec z chusteczką sama. I to rzeczywiście to było tak znaczące, takie przeszywające po prostu. Nagle ten taniec, który służy zawsze nawiązaniu kontaktu, jest tańcem dwójkowym. Ona tańczyła tą chusteczką, tam powiewając samotną, bardzo to piękne.
Festiwal jest olbrzymi, trwający prawie 3 tygodnie. Ludzie się gromadzą już przed przedstawieniem, mimo że wejście jest wolne. Gromadzą się już na 2-3 godziny przed spektaklem. Karnie ustawiają się w kolejkę, która ma kilkadziesiąt, potem już kilkaset metrów przed samym spektaklem. To jest na pewno ponad 1000 osób na każdym przedstawieniu. Dla mnie osobiście to było jakieś bardzo takie silne emocjonalnie, akurat przed tą publicznością zagranie tego przedstawienia, naprawdę. Ma tą też taką wartość, myślę, że nie używa żadnego słowa, nie stwarza tej bariery. Za pomocą obrazów opowiada całą historię. Też było bardzo wielu młodych ludzi, z którymi tak od choćby nawet zdawkowo mogliśmy porozmawiać. To były zawsze pytania o to, skąd jesteście, i takie zdziwienie, że jak to z Polski, dlaczego? Przecież to przedstawienie musiało tu powstać. Ono gdzieś ma jakiś taki uniwersalny chyba wymiar, który właśnie pozwala je tak identyfikować jako własne. Po pierwszym przedstawieniu pojawił się pan, chyba mój rówieśnik, i powiedział, że I am a happy end for your performance. Jestem szczęśliwym zakończeniem waszego przedstawienia. Moja matka szukała mnie 7 lat po obozach i więzieniach i gdyby nie to, że mnie znalazła, nie widziałbym go dzisiaj. Ale zdarzyło mi się na przykład jechać taksówką z bardzo sympatycznym panem, niezwykle serdecznym, który w ogóle już tam rezygnował z opłaty, objeżdżał, pokazywał mi coś i tak dalej. W pewnym momencie zauważyłem, że na breloczku jego kluczyków jest portret Pinocheta.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, dado la risa. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.